Ptasia grypa wciąż nie daje nam spokoju. Sebastian Pec, witam i zapraszam na kolejne wydanie programu 107,9 hektarów. Resort Rolnictwa apeluje do hodowców kurczaków, by trzymali je w zamknięciu. W przeciwnym razie mogą ich czekać kary finansowe oraz brak rekompensat za poniesione straty. Chodzi o konsekwencje występowania w Polsce wirusa ptasiej grypy podtypu H5N8. Izolacja drobiu ogranicza możliwość rozprzestrzeniania się choroby, argumentuje wiceminister rolnictwa Ewa Lech.
Jeżeli stwierdzimy, że rolnik czy hodowca nie przestrzegał tych zakazów, udowodni mu się takie kardynalne zaniedbania, czy na przykład wypuszczanie ptaków w czasie, kiedy wprowadzone są rygory obostrzenia rozporządzenia ministra rolnictwa, czy są określone rygory, które trzeba przestrzegać, czyli nakazy i zakazy. Trochę traktujemy to jako sygnał, jako czerwoną lampkę, żeby przestrzegać zasad.
Wykrycie choroby w danym regionie oznacza ograniczenia w handlu dla wszystkich hodowców w promieniu 10 km. To także obciążenie dla budżetu, który płaci za likwidację ogniska ptasiej grypy, dodaje Ewa Lech.
Jak się pojawia kolejne ognisko trochę dalej, no to ta strefa się poszerza i czas obowiązywania tych rygorów też się przedłuża w czasie. Pieniądze, jakie idą na likwidację wraz z odszkodowaniami, to są potworne pieniądze. Trudno mi przewidzieć, na jakiej kwocie to się skończy.
W przeciwieństwie do hodowców drobiu, początek roku do udanych z pewnością zaliczą producenci mleka. To najlepszy taki czas od 3 lat. Średnia cena skupu za litr surowca przekracza złotówkę i 30 groszy. Wartość surowca rośnie regularnie od lipca. Na wzrosty wpływ ma kilka czynników, wskazuje Radosław Iwański z Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Z jednej strony maleje unijna produkcja, z drugiej rośnie globalne zapotrzebowanie na mleko, między innymi w Chinach.
Ta produkcja spada, tak? Ci, którzy mogą przetrwać te ciężkie czasy i je przetrwają, mogą sobie na to pozwolić. Mamy tego typu wahania na rynku i pewne cykle koniunkturalne, które nam towarzyszą od zawsze. Inni tego nie wytrzymywali i odchodzili. I te czynniki światowe również o tym decydują. Produkcja spadała nie tylko u nas, ale również w innych krajach europejskich. To pozwoliło odbić się ceną od dna.
Stała tendencja wzrostu cen pozwala prognozować, że to koniec cenowego dołka. Unijni producenci borykali się z nim od likwidacji limitów na produkcję mleka przed 2 laty. W tym czasie na kryzysie zarabiali handlowcy, dodaje Iwański.
Mieliśmy spadki ponad 30%. To w tym czasie w handlu zarabiali 9% mniej, a półki sklepowe, być może byśmy się dopatrzyli, że gdzieś te ceny wahnęły się o 1%. Ta skala tych obniżek pokazuje, kto tak naprawdę musiał te ciężkie czasy wytrzymać i kto naprawdę musiał ostro redukować przede wszystkim koszty produkcji, żeby przeżyć dołek cenowy na rynku mleka.
Najwięcej pieniędzy za litr mleka otrzymują producenci z Podlasia, najmniej rolnicy z województw łódzkiego i małopolskiego. Z Polski przenosimy się daleko za granicę kraju. Profesor Piotr Gliński uważa, że jest szansa na zwiększenie obrotów handlowych z Indiami. Wicepremier i minister kultury i dziedzictwa narodowego spotkał się w czwartek w Gandhinagarze z premierem Indii Narendrą Modim. Miało to miejsce tuż przed rozpoczęciem międzynarodowego 8 szczytu gospodarczego 2017 w Gujaracie, w którym bierze udział polska delegacja. Wicepremier Gliński mówił po spotkaniu, że premier Indii widzi w Polsce dobrego partnera gospodarczego.
My jesteśmy doskonałym wejściem dla Indii do Europy. India jest wielkim rynkiem, największa demokracja świata i także kraj rozwijający się gospodarczo. Ale oprócz tego premier Modi był także doskonale zorientowany, że w tym roku przyjechaliśmy tutaj z przedstawicielami naszych regionów. I to też jest doskonały sposób rozwijania biznesu na tym poziomie regionalnym.
W skład polskiej delegacji wchodzą m.in. marszałkowie województwa mazowieckiego i podkarpackiego oraz kilkudziesięciu przedsiębiorców, którzy przy wsparciu rządu zabiegają o kontrakty. Wicepremier powiedział, że Indie otwierają się na budowę polskich fabryk i import polskich jabłek.
Mamy możliwość eksportu polskich jabłek na rynek indyjski już bez żadnych przeszkód technologicznych. Od lutego po vacatio legis będzie to możliwe. Podobnie prosiłem dzisiaj pana premiera, jestem przekonany, że w związku z tym to już jest załatwione, o przetarcie szlaków biurokratycznych, jeżeli chodzi o budowę fabryki, którą planują tutaj zbudować toruńskie zakłady materiałów opatrunkowych.
Wicepremier Piotr Gliński mówił, że na spotkaniu z premierem Indii rozmawiał też o współpracy kulturalnej na wielu płaszczyznach.
Od kooperacji filmowej, przemysł filmowy indyjski jest oczywiście bardzo zainteresowany, bo my mamy doskonałych specjalistów. Po drugie, mamy inne niż oni plenery, a jesteśmy tańsi niż konkurencja. W dalszym ciągu rozwijamy projekty związane z konserwacją dzieł sztuki. Największy projekt dotyczy fresków polskiego malarza Stefana Norblina, który wyposażył w te freski największy w zasadzie współczesny hotel, Pałac Maharadży.
Po 10 miesiącach 2016 roku obroty handlowe z Indiami ogółem wyniosły ponad 2 miliardy 340 milionów dolarów i wzrosły o 27% w stosunku do analogicznych dłuższego okresu z 2015 roku. Polski eksport do Indii po 10 miesiącach ubiegłego roku wyniósł ponad 561 milionów dolarów, zaś import przekroczył wartość 1 700 000 000 dolarów. A na koniec ciekawostka dotycząca naszego odżywiania. Jak się okazuje, choć znamy opinie dietetyków dotyczące tego, co powinniśmy jeść na co dzień, nie kupujemy zalecanych przez nich produktów. Tak wynika z badań Instytutu Żywności i Żywienia przedstawionych 2 dni temu podczas konferencji prasowej w Warszawie. Rozpoczyna się nowa kampania edukacyjna Mniej cukru, soli, tłuszczu, kupuję to. Dzięki niej mamy nauczyć się wybierać odpowiednie produkty. Przygotowano w tym celu specjalną aplikację o zapotrzebowaniu na wartości odżywcze, która pomoże podczas zakupów w sklepie, o czym informuje Barbara Góra.
Jesteśmy przywiązani do smaków. Nie czytamy informacji o wartościach odżywczych kupowanych produktów, mówi Grażyna Skarżyńska z Instytutu Żywności i Żywienia.
Jeśli idziemy kupować swój ulubiony jogurt, to wiemy, jakiej marki jest ten jogurt i wiemy, jakiego jest smaku. I w zasadzie to jest automatyzm. I to jest nasz największy wróg. Taka rutyna codziennych zakupów.
Tymczasem świadomy wybór artykułów spożywczych ma bardzo istotne znaczenie dla zdrowia, podkreśla profesor Mirosław Jarosz, dyrektor Instytutu.
Chcemy nauczyć bardzo prostego nawyku porównywania produktów w obrębie tej samej grupy. Czy to będą na przykład żółte sery, czy pieczywo, czy wędliny.
Najczęściej czytaną przez nas informacją na produktach jest termin przydatności do spożycia.
I tą informacją kończymy pierwszą część programu 107,9 hektarów. W drugiej powrócimy do tematu porozumienia CETA i jego ewentualnych skutków dla polskich rolników. Sebastian Pec, do usłyszenia po krótkiej przerwie muzycznej.